Cześć! W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem Ci o tym, o czym należy pamiętać, zatrudniając nowego pracownika na podstawie umowy o pracę. Ja nazywam się Małgorzata Parzy i na co dzień pomagam przedsiębiorcom. Pomagam przejść ich drogę przez mękę z urzędami, zdejmuję z ich barków ciężar kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Straży Granicznej. Dobieram odpowiednie formy zatrudnienia. Jestem dla nich drogowskazem. O tym, o czym należy pamiętać zatrudniając nowego pracownika, dowiesz się słuchając dzisiejszego nagrania, dlatego słuchaj uważnie, bo być może właśnie Tobie się to przyda. Ze względu na sytuację, jaka nas otacza, umowa o pracę wraca do łask. Przed pandemią ludzie uwielbiali pracę na umowach zlecenia, nie tylko ze względu na to, że mogli szybko zmienić pracę, ale ze względu na elastyczność. Pandemia pokazała, że jednak lepszym rozwiązaniem jest mieć umowę o pracę, a nie jednak zlecenie. Te rzeczy, które wydawały się wcześniej być mało ważne, w tej chwili stają się najważniejsze. Brak stabilności powoduje niechęć kandydatów do zmiany pracy oraz podejmowania zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, które do tej pory dawały im dużą elastyczność i swobodę. Jak wynika z badania HIS w 2021 roku, działania rekrutacyjne będą skoncentrowane głównie na pozyskaniu pracowników etatowych. Z przyjęciem pracownika na etat wiąże się szereg obowiązków. O tym właśnie dzisiaj Tobie opowiem. I tak, zaczynając zatrudnienie pracownika, pracodawca obciążony jest obowiązkami, które musi wykonać, oraz innymi formalnościami. Oto lista najważniejszych czynności, która się wiąże z przyjęciem pracownika do pracy. Przede wszystkim na początku należy dać kandydatowi na pracownika skierowanie pracownika na badania wstępne lekarskie. Takie skierowanie dajemy pracownikowi przed podpisaniem umowy o pracę. Następnym etapem jest zawarcie umowy o pracę. Przed przystąpieniem do pracy, kiedy umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, to najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy należy potwierdzić pracownikowi na piśmie rodzaj umowy oraz warunek zatrudnienia. Umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie jej zawarcia. Następnym etapem jest zapoznanie pracownika z zakresem czynności. W trakcie zawierania umowy o pracę lub w pierwszych dniach zatrudnienia. Najlepiej wykonać to w formie załącznika do umowy o pracę lub w formie pisemnej informacji o zakresie czynności. Nie jest to jednak obowiązek. Z zakresem czynności można pracownika zapoznać też ustnie, natomiast lepiej mieć formę pisemną w razie bezpieczeństwa. Kolejną czynnością, jaką pracodawca musi wykonać, jest to zapoznanie pracownika z treścią regulaminów pracy, jeżeli oczywiście w naszej firmie występują. Co również należy dokonać przed rozpoczęciem pracy i zebrać oświadczenie na piśmie o zapoznaniu się takiego pracownika z regulaminem pracy. Zapoznanie pracownika z informacjami objętymi tajemnicą. Dokonujemy tego też przed podjęciem pracy, co pisemnie potwierdzamy, że pracownik zapoznał się z informacjami objętymi tajemnicą zawodową lub handlową. Kolejną czynnością, jaka czeka na naszego pracownika i której musi dokonać pracodawca, jest przeszkolenie pracownika w zakresie BHP. Również dokonujemy tego przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, w efekcie czego powstaje karta szkolenia wstępnego w zakresie BHP. Kolejną czynnością jest poinformowanie pracownika o sposobie wykonywania pracy na danym stanowisku. Tego również dokonujemy przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Jest to w formie instrukcji organizacji pracy na danym stanowisku. Może być to instruktaż ustny przez wyznaczoną osobę. Kolejną czynnością, co do której pracodawca jest zobowiązany, jest przekazanie pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia u pracodawcy, u którego obowiązuje regulamin pracy. Tego dokonujemy w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę. I informacje o warunkach zatrudnienia, czyli o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, długości okresu wypowiedzenia umowy, a także o układzie zbiorowym. Czy pracownik jest nim objęty? Natomiast jeżeli w zakładzie pracy nie obowiązuje regulamin pracy, również przekazujemy pisemną informację o warunkach zatrudnienia oraz o relacjach dotyczących czasu pracy u pracodawcy. Dodatkowo w takiej informacji należy poinformować pracownika również o porze nocnej, o miejscu i terminie i czasie wypłaty oraz o przyjętym sposobie potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy, czy też usprawiedliwiania nieobecności w pracy, o treści obwieszczania ustalającego systemy i rozkłady czasu pracy, a także długości przyjętych okresów rozliczeniowych. Jest to pisemna informacja o warunkach zatrudnienia, którą przedstawiamy pracownikowi. Kolejną czynnością jest poinformowanie pracownika o jego uprawnieniach. Poinformowanie pracownika o jego uprawnieniach również powinno się odbyć przed rozpoczęciem pracy przez pracownika. Odbywa się to poprzez udostępnienie tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, poinformowanie na przykład o prowadzonej przez pracodawcę działalności socjalnej, poinformowanie pracownika o polityce antymobbingowej, jeżeli pracodawca taką politykę wprowadzi. Jest to dobrowolne, więc nie w każdym zakładzie pracy może taka polityka być. Wydanie pracownikowi identyfikatora, legitymacji służbowej czy innych podobnych potrzebnych identyfikatorów. Odebranie oświadczenia od pracownika o korzystaniu przez pracownika z uprawnień, np. z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 oraz oświadczenie o korzystaniu przez pracownika z uprawnień jako rodzica opiekuna dziecka do lat 4. Kolejną czynnością jest odebranie od pracownika dawnej, jaką jest numer rachunku bankowego, na który będzie przelewane wynagrodzenie. Jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Oczywiście dokonujemy tego w pierwszych dniach pracy, ale przed naliczeniem pierwszego wynagrodzenia. Jest to pisemny wniosek w formie papierowej lub elektronicznej w sprawie wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych lub gdy pracownik się nie zgadza na wypłatę bezgotówkową w formie przelewu na rachunek bankowy. Kolejną czynnością, co do której jest pracodawca zobowiązany, jest to zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Pracodawca ma na to czas 7 dni od daty podpisania umowy o pracę. Oczywiście dokonujemy tego na formularzach ZUS-ZUA, ZUS-ZZA bądź członków jego rodzin na formularzach ZUS-ZCZA czy ZCNA. Pracodawca ma również obowiązki wobec urzędów. W związku z zatrudnieniem nowego pracownika ma również pracodawca obowiązki o charakterze publiczno-prawnym, czyli na przykład wobec określonych urzędów czy organów. Są to właśnie zgłoszenie pracownika do ZUS, rozliczenia z urzędem skarbowym, czy też poinformowanie komornika. Jeżeli jest taka adnotacja na świadectwie pracy, które nam pracownik dostarczył z poprzedniego zakładu pracy. Od nowo zatrudnionego pracownika pracodawca powinien odebrać oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz oświadczenie o ewentualnych podwyższonych kosztach uzyskania przychodu. Płatnik składek co miesiąc ma obowiązek przekazywać kwotę zaliczek na podatek dochodowy na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Ten obowiązek należy wypełnić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały pobrane zaliczki. Jak poinformować komornika? Kiedy pracownik, z którym nawiązano stosunek pracy, przedstawi nowemu pracodawcy świadectwo wraz ze zmianką o zajęciu wynagrodzenia za pracę, pracodawca ma obowiązek zawiadomić poprzedniego pracodawcę, tego, który wydał świadectwo pracy z taką zmianką, oraz komornika wskazanego we wzmiance. Natomiast w sytuacji, kiedy nowy pracodawca, któremu pracownik nie okazał świadectwa pracy z poprzedniego miejsca pracy, dowie się, gdzie pracownik był przedtem zatrudniony, ma obowiązek zawiadomić ten poprzedni zakład o jego zatrudnieniu. Chyba że pracownik przedstawi zaświadczenie od tego pracodawcy stwierdzające, że jego należności nie były zajęte. W przypadku, kiedy pracodawca otrzyma informację o zajęciu wynagrodzenia pracownika przez komornika i administracyjny organ egzekucyjny, np. Urząd Skarbowy, czy tak zwany zbieg egzekucji, gdy wynagrodzenie pracownika nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych kaucji i należności, ma obowiązek dokonać wypłat na rzecz komornika lub organu administracyjnego w zależności od tego, który pierwszy dokonał zajęcia. Jeżeli nie można ustalić tego pierwszeństwa, pracodawca przekazuje zajęte wynagrodzenie na rzecz tego organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w kwocie wyższej. Wówczas organ egzekucyjny, który jako pierwszy otrzyma zajętą należność, poprowadzi łączną egzekucję z wynagrodzenia. Należy również niezwłocznie powiadomić właściwe organy egzekucyjne o zbiegu egzekucji z wynagrodzenia za pracę pracownika. Na dziś to już koniec. Jeśli podobał Ci się odcinek podcastu, zapraszam na następny, który pojawi się niebawem. Po więcej informacji o zarządzaniu, prawie pracy czy legalizacji cudzoziemców, zapraszam Cię na mojego bloga, na moją stronę czy na mojego LinkedIna. Tam możesz zadać mi nurtujące Cię pytania, a ja postaram się na wszystkie z nich odpowiedzieć. Do usłyszenia!